Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchajcie w Handlu jest serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
Posłuchaj co w handlu. Miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl zapraszają na podcast.
A gościem odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu jestem razem Łukasz Olszewski, dyrektor działu wsparcia operacyjnego i rozwoju w Stokrotce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A będziemy rozmawiać o słynnym słowie na O, które wszyscy odmieniają przez wszystkie możliwe przypadki, czyli o optymalizacji. Optymalizować chce każdy, niezależnie od czasów, a w takich czasach jak teraz, to szczególnie. I jak się rozmawia z przedstawicielami handlu, w zasadzie nie tylko w tych czasach, to tak się słyszy, że to ci pracownicy to jest taki koszt, że człowiek myśli, dobrze, to teraz wszyscy wprowadzą kasy samoobsługowe, zredukują naturalną koleją rzeczy w jakiś sposób zatrudnienie i będzie to swego rodzaju optymalizacja. I czy to jest rzeczywiście właściwe podejście? Czy te kasy samoobsługowe to jest taka świetna optymalizacja dla handlu detalicznego?
Ja myślę, że rzeczywiście koszty personalne pracownicy są na pewno sporą częścią tej części kosztowej, to bez dwóch zdań, ale częściej myślimy o tym, jak zrobić, żeby ci pracownicy byli bliżej klienta, obsługiwali klienta, niż żeby ich jakby redukować. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzeczywiście kasy samoobsługowe są narzędziem albo formą obsługi klienta, która pomaga w tym procesie, ale od jakiegoś czasu stały się nie narzędziem do optymalizacji, ale koniecznością albo standardem, który chcemy oferować klientowi nie tylko my, tylko po prostu jakby robi to cały rynek. I to nie jest tylko i wyłącznie narzędzie optymalizacyjne. To jest po prostu oferta, której oczekuje klient. Myślę, że są wśród nas tacy klienci, którzy mając do wyboru sklep po lewej, po prawej stronie, wybierają ten, w którym są kasy samoobsługowe. Po prostu. My mieliśmy okazję badać naszych klientów i rzeczywiście około 7% z nich powiedziało, że korzysta z kas samoobsługowy, dlatego że nie chce się kontaktować z innymi klientami, pracownikami jakby w sklepie. I to jest ta grupa, która właśnie wybiera taką formę. A same kasy samoobsługowe są rzeczywiście dobrym elementem do tego, żeby proces, który jest bardzo powtarzalny, bardzo monotonny z perspektywy pracownika, zrealizować inaczej i tego pracownika na przykład przerzucić do innych działań.
Ale czy to jest w ogóle właściwe podejście? Kasy samoobsługowe jako optymalizacja? Bo można by powiedzieć, detaliści raczej powinni się skupić na tym, żeby zwiększać średni paragon, czy tam zwiększać średni koszyk zakupowy.
Ja uważam, że jedno nie wyklucza drugiego. Znaczy nie można się skupiać dzisiaj tylko i wyłącznie na to. Sprzedawajmy więcej, czy to poprzez większą liczbę paragonów, czy większą wartość paragonu. Nie myśląc o tej drugiej stronie, sprzedawajmy albo róbmy to w sposób najbardziej optymalny. Tutaj to jest jedno drugiego nie wyklucza, albo wręcz jest powiązane ze sobą. To raz, a dwa, to kasy są jednym z najważniejszych albo ważnym elementem tej optymalizacji i wcale nie muszą być nastawione tylko i wyłącznie na optymalizację kosztową, bo są tak chociażby w tej grupie klientów, którą wymieniłem, narzędziem do budowania tej sprzedaży. Skoro są tacy klienci, którzy wybierają takie, a inne sklepy właśnie ze względu na kasy samoobsługowe, to może tym zwiększamy sobie liczbę paragonów.
A czy znacie ich wiek? Czy to są ci najmłodsi, którzy nie lubią wchodzić w interakcje?
Nie mamy takiej metryczki, bo ta próba była zbyt mała, żeby ją jeszcze dzielić na mniejsze, chociaż oczywiście jakiś tam poziom jest, ale tu nie ma takiej reguły. Widzimy, że na kasach samoobsługowych kupują klienci, którzy robią mniejsze zakupy. To jest jakby taka rzecz zaobserwowana. Na wszystkich naszych kasach, w naszych sklepach kupują klienci, którzy płacą kartą. To jest rzeczywistość taka, która pojawiła się w czasach roku 2020, gdzie rozwój kas samoobsługowych, szczególnie właśnie tych z możliwością płatności kartą, nastąpił bardzo dynamicznie, nie tylko u nas, ale na całym rynku. No i to jest drugi element. I rzeczywiście tych klientów młodszych jest więcej, ale też znamy takie przypadki klientów, którzy mówią, dzięki tym kasom samoobsługowym ja nie muszę być tak szybki jak ten kasjer. Ja mogę zrobić to sobie w swoim tempie, w swojej kolejności, tak jak mi to pasuje. I bardzo się cieszę, że takie kasy są. I to są raczej ci starsi klienci. Także mamy tutaj jakby duży przekrój. Choć też widać, że ci starsi klienci troszkę więcej czasu potrzebują, żeby zaadaptować tą zmianę, częściej potrzebują pomocy, młodsi radzą sobie w naturalny sposób z tym sprawniej.
A to też ciekawe spostrzeżenie, no bo to kasa samoobsługowa nie żeby przyspieszyć, bo sobie szybciej skasuje niż ten powolny kasjer, tylko kasa samoobsługowa, żeby zwolnić i nie czuć presji czasowej tych ludzi, którzy stoją za mną. A sam pan powiedział, że to tylko jeden przykład optymalizacji, ale przykład no, najbardziej chyba widoczny dla potencjalnych klientów sklepu. A gdzie jeszcze wy i gdzie jeszcze retail jako taki optymalizuje, jakie obszary, jakich rozwiązań szukacie?
No, to jest rzeczywiście takie coś, co widzi klient, ale jest wiele takich procesów, które się optymalizuje, takich, których klient nie zauważa, począwszy od procesów zakupowych, które dzieją się totalnie w głębokim back-office, już coraz rzadziej w samym sklepie, poprzez wszystkie procesy logistyczne. Dzisiaj w Stokrotce mamy 3 duże centra dystrybucyjne, za chwilę otwieramy 4, do tego 9 magazynów regionalnych, które dostarczają 90% towarów do naszych sklepów. To jest proces, który można optymalizować na różne sposoby, poprzez optymalizację składania towaru w tych magazynach, optymalizację tras dostaw, optymalizację obiegu dokumentów i to są rzeczy, które również robimy. Na poziomie sklepu samo układanie planogramów, czy jakby budowanie asortymentu, bo to można jakby krok wcześniej zacząć realizować, czyli budowanie asortymentu to nie jest tylko i wyłącznie kwestia dostarczania dobrej oferty asortymentowej klientowi, ale również optymalizacja wszystkich procesów, które zachodzą w całym łańcuchu. Czy to w logistyce, czy jeszcze wcześniej w zakupach, czy w tych procesach związanych z uzupełnianiem półki, bo mniejsza liczba indeksów to większa możliwość eksponowania towarów w pełnych displayach, w produktów, więcej indeksów, więcej sztuk towarów danego indeksu na półce, mniej out of stocków. Także ta optymalizacja może mieć bardzo, bardzo różny wymiar.
A jeśli chodzi o energię i kolejną taką dużą, widoczną rzecz, czyli o produkcję energii elektrycznej, no, handel non-stop w fotowoltaikę inwestował, czy też chwalił się tym, jak to inwestuje?
Tak, fotowoltaika jest jednym z narzędzi do tego, żeby może nie tyle oszczędzać energię, co produkować ją inaczej niż w sposób tradycyjny, nazwijmy to. Ale my o tym myślimy na różnych poziomach, bo to jest rzeczywiście alternatywne źródło energii, czy ta zielona energia, jak ją nazywamy. My w tej chwili mamy 70 sklepów z instalacjami fotowoltaicznymi na naszych dachach i kolejne jakby w drodze i będziemy zwiększali tą liczbę. Ale z drugiej strony szukamy też oszczędności, czy to w zarządzaniu sklepem w taki sposób, żeby ta energia nam nie uciekała, zarządzanie oświetleniem, zarządzanie ciepłem, klimatyzacją, czy też doborem odpowiednich urządzeń, które być może w takim krótkoterminowym, nowej perspektywie w zakupie są trochę droższe, ale w późniejszym użytkowaniu, czyli w zużyciu energii są dużo tańsze. I my nie patrzymy tylko i wyłącznie na cenę zakupu urządzeń, chociażby chłodniczych, ale również na ich jakby koszty eksploatacji w czasie. I to jest to kryterium kluczowe. Także tutaj dobry wybór produktów na etapie zakupu wyposażenia jest też jednym z ważnych elementów oszczędzania tej energii. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły takie już totalnie związane z zamawianiem odpowiedniej energii, zamawianiem mocy biernej, czynnej, bo to są detale, które są bardzo ważne i to jest też kolejny pole do obszarów jako obszar energetyczny.
Tak, tak, z tymi panelami fotowoltaicznymi oczywiście miałam na myśli oszczędność kosztów energii poprzez własną produkcję.
Tak, finalnie sprowadza się to do oszczędności kosztowej.
Ale to są wszystko takie duże rzeczy, o których mówimy i oznaczające duże inwestycje, duże zmiany, a są też takie małe kroczki. Pewnie też pan pamięta, jak gdy koszty energii rosły latem, kolejni detaliści mówili o wyłączajmy lodówki z piwem, wyłączajmy to, wyłączajmy tamto. Edukujmy pracowników o tym, żeby gasili światło, żeby pamiętali o takich właśnie drobnych gestach, drobnych rzeczach, drobnych kroczkach, które no, brzmią być może dla kogoś śmiesznie, że tu z jednej strony gigantyczne inwestycje w kasy, gigantyczne inwestycje w fotowoltaikę, a tu ktoś mu mówi, człowieku, gaś światło. Ale na ile tutaj pan widzi taki niewykorzystany obszar i niewykorzystany jeszcze potencjał do czy to oszczędności zużycia, czy oszczędności kosztowej i jak wy to rozwiązujecie?
My działamy dwutorowo i to warto robić to technologicznie i tak powiedzmy w relacjach z pracownikami, bo z jednej strony od zawsze przy każdym włączniku naklejamy naklejkę zgaś światło, mimo tego, że...
I naklejacie cały czas.
Cały czas naklejamy i być może to gdzieś ktoś traktuje jako relikt przeszłości, ale to tak jest, ale z drugiej strony staramy się, żeby tych włączników było coraz mniej, żeby tym światłem sterować, czy to centralnie, czy automatycznie, półautomatycznie, w taki sposób, żeby nawet jeżeli ktoś nie zauważy tej naklejki i tego włącznika, to żeby to się po prostu zgasiło, zapaliło samodzielnie. Podobnie jest też z ogrzewaniem, bo to też jest taki element, że każdy z nas czuje inne ciepło, chce mieć raz cieplej, raz zimniej i żeby tym nie sterować ręcznie, to mamy narzędzie do automatyzacji albo inwestujemy w takie rozwiązania, które pozwolą tą temperaturę utrzymywać komfortową zarówno dla pracowników, jak i klientów.
A był pan kiedyś w takim sklepie idealnym, to znaczy zoptymalizowanym pod każdym możliwym względem, czy nie ma takiego sklepu?
Ja nie wierzę, że taki sklep istnieje. Znaczy, może istnieć na ten moment, w tym momencie tu i teraz, który już jutro będzie nieidealny. Świat się tak szybko zmienia, że my to, co dostosowujemy teraz, już jutro może być, może nie stare, ale nie najlepsze, nie najnowsze i najbardziej idealne, jak już pytamy o idealność. My realizujemy taki projekt standaryzacji naszych sklepów, formatyzacji. Jednym z elementów optymalizacji jest to, żeby to nie było tak, że każdy sklep wygląda inaczej, każdy sklep wymyślamy od nowa, tylko przy otwieraniu setki sklepów rocznie te procesy były powtarzalne i dzielimy nasze sklepy na mniejsze i większe, formatyzujemy nasze sklepy z jednej strony, z drugiej strony mamy jakiś na przykład na ten moment swój model docelowy sklepu, który chcemy otworzyć, czy otwieramy w tym momencie, w czwartym kwartale taki wydaje nam się idealny sklep otworzymy, ale już dzisiaj mamy takie poczucie, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mieli nowe pomysły, które spowodują, że będziemy modyfikować ten nasz ideał. Także takie idealne coś nie istnieje, bo to się na tyle szybko zmienia, że warto szukać nowych rozwiązań cały czas.
A o braku ideałów na tym świecie opowiadał Państwu dzisiaj Łukasz Olszewski ze Stokrotki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj co w handlu był serwis jobcreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelextra.pl. Do usłyszenia.